Dobry Boże, dziękujemy Ci za to spotkanie, za ten dzień, który wstał i pozwoliłeś nam się tutaj, Panie, spotkać na tym miejscu. Chcemy być tutaj, bo wierzymy, taka jest Twoja wola, Panie, aby wierzący ludzie gromadzili się i razem uwielbiali Ciebie, szukali tej społeczności ludzi wierzących, aby razem budować się, ale przede wszystkim szukać Twojej obecności, Panie. Tak bardzo Ci dziękujemy za ten przywilej, że możemy tutaj być. Prosimy Cię o Twoją świętą obecność pomiędzy nami i Twoje prowadzenie w Twoim duchu. Amen. Jest nas tutaj kilka, 10 osób chyba, nie będę liczył. Czy ktoś z Was czuje się tutaj jakoś, nie wiem jak to nazwać, słowo dyskryminowany jest chyba za mocne i złe, ale czy ktoś czuje się trochę gorzej z powodu tego, nie wiem, że jest tu może, nie jest tu częstym gościem, czy ktoś się czuje tutaj inaczej albo źle z powodu pochodzenia? Czy nasi bracia Amerykanie czują się dobrze w tym kościele, w tym pomieszczeniu z nami tutaj? Tak? Mam nadzieję, że wszyscy czują się tutaj braćmi i siostrami. I tak powinno być. I to jest pewien standard. O, a teraz się poczujemy jeszcze lepiej. Ale nie zawsze tak było, wyobraźcie sobie. Bo dzisiaj rozważymy fragment słowa, który mówi o tym, że to nie zawsze Kościół chrześcijański był miejscem, gdzie wszyscy mogli się tak dobrze czuć, jak my tutaj. A zakładam, że tak jest. I zakładam, że nikomu nawet do głowy mogło by nie przyjść, żeby ktoś, kto przychodzi na to miejsce, mógł poczuć się, nie wiem, odsunięty, poczuć się w jakiś sposób obrażony, pomyśleć sobie, drugi raz już tutaj nie przyjdę. Szanujemy siebie, kochamy siebie nawzajem, rozumiemy, że to miejsce jest miejscem szczególnym. To nie chodzi o hotel, nie chodzi o to pomieszczenie, chodzi o nas wszystkich tu zgromadzonych. Jesteśmy kościołem. Bliżej mikrofon, tak? Dobrze. Otwórzmy list Jakuba, drugi rozdział. Przeczytamy sobie pierwsze kilkanaście wersetów. I z tych wersetów od razu zobaczycie, że coś było nie tak. We wczesnym kościele, złożonym z dopiero co nawróconych Żydów, coś było nie tak. I Jakub o tym pisze. Ale nie o tym też będziemy dzisiaj głównie mówić, bo dla nas to jest sprawa jasna i nie ma sensu tego zbyt długo roztrząsać. Ale dużo z tego wynika dla naszego codziennego życia i dla naszych codziennych zachowań i postawy. A więc czytamy list Jakuba, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczynilibyście różnicy między sobą i nie stalibyście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i czy nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem Królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Ten ostatni werset, ostatnia część tego wersetu, miłosierdzie góruje nad sądem przez jakiś czas mnie wręcz prześladowało. Te słowa były obecne we mnie dosyć długo i to mnie motywowało do tego, aby dzisiaj zacząć o tym głosić. Ale nie można głosić z połowy wersetu. Chciałem to ująć wszystko w jeden kontekst, żeby to na mnie uciekło. I chcę dojść do tej konkluzji, miłosierdzie góruje nad sądem rzeczywiście na samym końcu. Bo Jakub konkluduje ten fragment właśnie tym stwierdzeniem, miłosierdzie góruje nad sądem, wypowiadając wcześniej te wszystkie słowa. A więc zaczynając od pierwszego wersetu, nie czyńcie różnicy między osobami w Jezusie Chrystusie. I dlatego was dzisiaj zapytałem o to, czy ktoś z was czuje się tu jakoś gorzej, inaczej, czy czuje się odsunięty, czy ktoś tobie kazał kiedyś, kiedy przychodzisz na nabożeństwo, wiesz co, ty nie siadaj z przodu, usiądź sobie gdzieś tam z tyłu. Czasami bywają takie sytuacje, którym musimy stawić czoło. I to mi osobiście zdarzyło się to kilka razy. Kiedy przychodzi na nabożeństwo do kościoła osoba, która no niezbyt ładnie pachnie, jest bezdomna, a to się zdarza, często się zdarza. Miałem jakiś czas temu rozmowę z pewnym pastorem z Warszawy, u których to zdarzało się nader często. I to stanowiło pewien problem, ponieważ zborownicy przychodzili i mówili, no wszystko fajnie, ale co mamy zrobić z tym zapachem, tak? To jest naprawdę wyzwanie czasami dla kościoła, bo no wiecie o co chodzi, tu dużo nie trzeba tłumaczyć. Tak? Nie możesz powiedzieć, słuchaj, my siedzimy tutaj, tamta sala będzie dla was. Tak, wstawimy wam tam głośniczek, usiądźcie sobie tam, tak? Jak oni mogliby się poczuć wtedy, tak? Oni rozwiązali ten problem, zrobili dodatkowe nabożeństwo, wdrożyli pewien program, który uczył tych ludzi, nie odrzucał ich, ale uczył ich, jak normalizować te rzeczy, tak to nazwijmy. Tak? Więc jakby są na to ku temu rozwiązanie. Ale zobaczcie, Jakub opisuje tutaj pewną sytuację, która jak się okazuje miała rzeczywiście miejsce. Daje przykład trudny też. Bo przychodzi na nabożeństwo, i to jest przykład z jego strony, przychodzi na nabożeństwo człowiek, który jest świetnie ubrany, atrakcyjny, być może uśmiechnięty, pachnący. Chciałoby się za nim chodzić i go wąchać, bo ma takich perfum używa. Ale przychodzi też człowiek, który nie pociąga naszego wzroku, wręcz odpycha. Co mielibyśmy wtedy zrobić? Potraktować ich równo? No tak, chociaż to jest duże wyzwanie. Ale to jest kościół chrześcijański, to jest zbór chrześcijański. W Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy równi. I Jezus to wyraźnie mówił. I nie można kogoś traktować gorzej, dlatego że wygląda może mniej pociągająco pachnie, może jest mniej atrakcyjny w taki czy w inny sposób. To jest bardzo wyraźne. Jezus o tym mówił. Jezus przyszedł do ludzi, którzy się źle mają, którzy źle wyglądali, którzy byli pogardzani. Pamiętacie te słowa faryzeuszy? Z kim on w ogóle jada? Z kim on obcuje? Co to ma być? To do nas powinien przyjść. To my jesteśmy tego godni. Jeśli chce być nauczycielem, chce być szanowany, chce być rabinem, to niech z nami o tym rozmawia. A nie z tymi, którzy są takimi społecznymi omiecinami. I oni go za to nie lubili. Nawet bardzo. Wiemy o tym. W Chrystusie Jezusie zanikają naturalne granice dzielące ludzi, czasami bardzo głęboko różniącymi się pod wieloma względami. Bóg stwarza w Jezusie Chrystusie nowego jakościowo człowieka. I to jest taki nowy standard. Bo mówiliśmy teraz o takich różnicach, można powiedzieć, fizycznych. Ale pomyślcie o tym, kim, jak Bóg postrzega człowieka narodzonego na nowo. Albo tego, kto szuka tego nowonarodzenia. Szuka Chrystusa, szuka ratunku w Jezusie Chrystusie, szuka zbawienia. Kolosan 3:7-14 bardzo fajnie nam to opisuje. I to jest tylko jeden z przykładów. Niegdyś wy postępowaliście podobnie, w domyśle bezbożnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I teraz te ważne słowa. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Jakże cudowny obraz nowego człowieka. I każdy z was, każdy z nas jest potencjalnie zdolny do tego, żeby tak żyć i tak funkcjonować. I do tego też został powołany Kościół. Więc nie ma u nas czegoś takiego, że ktoś czuje się gorszy. Komuś każemy usiąść gdzieś dalej. Usiąść sobie tam w kąciku. Ty ładniej wyglądasz, chodź do przodu. Czegoś takiego nie praktykujemy i nigdy nie będziemy czegoś takiego praktykować. Nawet jeśli pojawią się obiektywne przesłanki ku temu, po ludzku rzecz biorąc, nie będziemy czegoś takiego praktykować, bo to nie jest chrystusowe zachowanie, to nie jest chrystusowy standard. Kilka wersetów, które powiedzą nam na tym, jak Bóg nie ma względu na osobę. Dzieje apostolskie 10:34. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Rzymian 2:11. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Efezjan 6:9. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osobę. To jest tylko kilka fragmentów, które pokazują, jak Bóg patrzy na człowieka, przez jaki pryzmat i jakie przypisuje standardy. Wyróżniającą cechą Boga jest Jego absolutna bezstronność. Dlatego w Kościele nie ma miejsca na stronniczość. Wiecie, ja nawet nie wiem, dlaczego ja to mówię, bo nie zauważam tego pośród nas. I obym nigdy czegoś takiego nie doświadczył i nie zauważył. I pewnie wy przyznacie mi rację, to się u nas nie zdarza, nie zdarzyło. Ale nie wiemy, z czym jeszcze kiedyś będziemy mieli do czynienia. Nie wiemy, czemu będziemy musieli stawić czoła, jakim wyzwaniom. Czasami się zastanawiam, co by było, gdyby. Tak? Jak ja bym się zachował? Jak stłumiłbym niektóre takie rzeczy, które gdzieś tam mogą się pojawić we mnie, w człowieku? Czy byłbym w stanie szybko i natychmiast rozprawić się z myślami, które by mi się narzuciły, aby zrobić coś, co nie byłoby już takie chrześcijańskie, tak to nazwijmy? Czy byłbym w stanie to szybko się z tym rozprawić? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że Bóg szybko by mi uświadomił. Nie w ten sposób. Nie tą drogą. To też człowiek, ja go postrzegam inaczej, niż ty widzisz swoimi fizycznymi oczami. Ulegamy tak zwanym stereotypom. To jest naturalna rzecz. I jeśli sobie pozwolimy na to, żeby te stereotypy zawładnęły, każdego będziemy natychmiast osądzać. I to jest to słowo, na którym chcę się dzisiaj skupić, słowo, którego musimy się wystrzegać i uważać na to, kiedy uświadomimy sobie, że coś takiego się w naszym sercu pojawia. Dlatego, że zauważcie, że pod koniec tego fragmentu to jest chyba drugi, trzeci werset. Ty stań sobie tam, ty usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Sędzia, który ma stać na straży sprawiedliwości, nagle staje się sędzią, który fałszywie ocenia, fałszywie rozumuje. I przed czymś takim ostrzega nas Jakub. Obaj, ten bogacz i ten biedak, trafiają do jednego kościoła, do kościoła Jezusa Chrystusa. I teraz zadajemy sobie takie proste pytanie, bardzo prosty test. Jak postąpiłby Jezus Chrystus? Co on by uczynił? Jak postąpiłby Jezus? Miałem niedawno taką sytuację u mnie w pracy, w którym trochę się zachowałem, może nawet nie trochę. Szybko uległem stereotypom, tak to nazwijmy, delikatnie mówiąc. Był jakiś mecz piłkarski, grała reprezentacja, nie pamiętam, Francji z kimś tam. To był taki dosyć ważny mecz, dużo się o nim mówiło. To było jakiś czas temu. Jeden z piłkarzy, znany dosyć piłkarz, ja nie pamiętam teraz jego nazwiska, wyszedł na boisko i miał przefarbowane na różowo włosy. I ja tak, zaczęliśmy coś rozmawiać i ja coś tam chlapnąłem na temat tego różu. Coś za mocne to było troszkę, nie? Powiedziałbym. No, a przynajmniej zabrzmiało zbyt mocno w oczach tych, którzy to słyszeli. No i dowiedziałem się, że ten róż na włosach to powód, ten powód nie jest taki, że on ma po prostu kaprycho albo chce sobie zwrócić na siebie uwagę, tylko że ma chorą córkę i już nie pamiętam, czy to było, że ona go poprosiła, czy on z powodu jej choroby, to było główną przyczyną, że on te włosy przefarbował z miłości do niej, tak to ogólnie powiedzmy, tak? Może mógł to wyrazić inaczej, wyraził w ten sposób, ok? Czasami ci ludzie z tych takich wysokich, jak to nazwać, z takiego topu, że tak powiem, tak? Oni mają różne takie zachowania, nie mi to oceniać, ale wtedy to oceniłem, tak? Źle to oceniłem. I dowiedziałem się, że to nie jest tak, że on po prostu tak sobie wymyślił i że chce na tym, nie wiem, coś uzyskać. To było motywowane nieco wyższymi pobudkami, niż mi się wydawało. I pomyślałem sobie, trochę za wcześnie wypowiedziałem słowa. Stałem się sędzią tego człowieka. Nie powinienem tego robić. Bez względu na to, co ja sobie myślę o takich zachowaniach i tak dalej, zachowałem się stereotypowo. Coś zrobił, ja to oceniłem, okazało się kulą w płot. Pożałowałem tego. Mogłem sobie powstrzymać. To nie było dobre świadectwo. Ale to mi pokazuje, jak szybko możemy przyjąć postawę sędziego, wydać wyrok na człowieka, którego absolutnie nie znam. Nie znam jego aktualnej sytuacji. Ale go osądzam. I to nie było dobre. W mojej ocenie, z perspektywy czasu, to nie było dobre. Nie było też dobrym świadectwem dla tych, którzy to słyszeli, choć oni wiedzą wszyscy, kim jestem i co w życiu robię, poza pracą zawodową. Ewangelia nadaje wartość ludziom, których nikt nie chce na świecie i świat uznaje za bezwartościowych. Ewangelia to czyni, więc my nie mamy prawa z góry kogoś ocenić. Bo Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. I stawianie siebie w roli sędziego jest niebezpieczną rzeczą. I z góry należy uznać złą. Bo co innego ocenić grzech, który na przykład zagraża Kościołowi. Ktoś sobie pozwala na zbyt wiele. I wiemy o tym, że to może zagrażać Kościołowi. To oprócz tej osoby, że to może być zaraźliwe, że to może źle wpłynąć na Kościół. osądzimy grzech, rozprawimy się z nim, porozmawiamy z tą osobą, ale nie będziemy sądzić człowieka. Osądzimy grzech. To jest nasz obowiązek. W odpowiedni sposób. Spójrzcie, co zrobił Jezus. To jest bardzo dobry przykład. Jakiś czas temu, niedawno miałem okazję nawet z kimś rozmawiać o Ewangelii i między innymi też użyłem tego przykładu i on okazał się bardzo trafiony. Jana 8 rozdział, kiedy przyprowadzają do Jezusa jawnogrzesznicy, cudzołożnicy. Ludzie prawi, strażnicy moralności, faryzeusz, rzucają ją przed Jezusa i mówią, zgrzeszyła. I co powiesz na to? Prawo nakazuje nam ją ukamienować. Chwytamy za kamienie. Co robi Jezus? Najpierw pisze coś na piasku, potem wstaje, kiedy go pytają, dopytują, a ty co byś uczynił? No powiedz nam, no. No. Próbują go sprowokować, nawet Pismo o tym mówi. I Jezus wstaje i zadaje pytanie, na które nie są w stanie oddać żadnej riposty, nic rozsądnego odpowiedzieć, bo zadaje im pytanie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Proszę bardzo. I znacie zakończenie. Wszyscy odchodzą. Ale to, co najważniejsze, dzieje się później. Jezus nie mówi do tej kobiety, wiesz, oni się pomylili, wszystko w twoim życiu jest w porządku. Okej, no możesz iść, kontynuuj, tak? Nic z tego. Nie w ten sposób. Pyta się, gdzie są ci, którzy cię potępiali? Nie ma ich. Ja też cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Wcale nie powiedział to, co zrobiła, oni się pomylili. Nie, oni mieli rację. To, co robisz, jest złe. Ale niech ta chwila będzie dla ciebie przyczyną do tego, że kiedy odejdziesz stąd, porzucisz taki styl życia. Porzucisz dotychczasowe życie. To jest właśnie łaska. To jest właśnie łaska, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Że ona nas motywuje, ten impuls miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie, to On jest w stanie nas zmienić w niezwykły sposób. I dla każdego miejsca, dla każdego człowieka w Kościele musi znaleźć się miejsce, dlatego że musi się znaleźć miejsce w naszych sercach. Jakub posuwa się do tego, że nazywa taką postawę po prostu osądem. Osądziliście człowieka, nie mając do tego uprawnień. Bycie sędzią jest naprawdę niebezpieczne. Dwa rozdziały później Jakub napisze w ten sposób. 4:11-12. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu. Pamiętajcie, że on pisze do Żydów, do nawróconych Żydów, więc słowo zakon przemawia do nich w sposób doskonały. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Kim jesteś? Wiecie, w tym pytaniu jest bardzo dużo treści. Bo to pytanie jest jednocześnie ostrzeżeniem. Nie aspiruj do stawania się sędzią. Nie aspiruj do tak wysoko. Nie mamy ku temu kwalifikacji, aby osądzać drugiego człowieka. Jednocześnie zawiera też odpowiedź, nie jesteś wystarczająco sprawiedliwy, aby to robić. Ponieważ jeden jest zakonodawca i jeden jest sędzia, który potrafi to zrobić w doskonały sposób. Kiedy patrzymy na Jezusa, który tak niezwykle, niespodziewanie wręcz, zaskakująco postąpił z tą kobietą z Jana 8 rozdziału, to myślimy sobie, tylko Bóg mógł to w ten sposób ująć, tylko Bóg mógł w ten sposób przebaczyć, tak potraktować. Po ludzku rzecz biorąc, należało jej się po prostu ukamienowanie. Według prawa, które tam wtedy panowało, powinna zginąć. Rozpoznajemy i osądzamy grzech, nieprawość i zło, ale nie człowieka. Mieliśmy jakiś czas temu studium Księgi Hioba. I pamiętasz, Mateusz, Maciek, tam się pojawiła taka sytuacja, w której ci przyjaciele Hioba przyszli i oni mieli gotowy wyrok. Oni byli gotowi na to, żeby Hiobowi powiedzieć, jakie jest rozwiązanie jego problemu. Jedyna rzecz, jakiej nie mogli od Hioba wyciągnąć i powstawały na tym tle między nimi spory, że Hiob się nie chciał przyznać do swojej winy. Ale oni przyszli do niego już z gotowym rozwiązaniem. Zgrzeszyłeś. Kwestia jest tylko tego, że musisz nam powiedzieć, co żeś nawet czyniał. My się będziemy za ciebie modlić i Bóg cię odpuści. Ale Hiob trzymał się swego. I miał też świadectwo, o którym my wiemy. I tak Hiob jest człowiekiem sprawiedliwym. W oczach Boga Hiob był człowiekiem sprawiedliwym. Ale nie. Ci panowie przyszli po to, żeby Hiobowi powiedzieć: stary, musi coś być nie tak w twoim życiu. Tylko powiedz, co to jest, przyznaj się, jakoś temu zaradzimy. Oni go już osądzili, zanim do niego dotarli. Już mieli w kieszeni karteczki, żeby zapisać sobie, co żeś tam zrobił, przyklepać to i racja jest po naszej stronie. I mieli problem, bo Hiob nie był aż taki chętny do tego, żeby się przyznawać, bo nie za bardzo wiedział, do czego miałby się przyznać. On raczej chciał usłyszeć od Boga, o co w tym wszystkim chodzi. Spójrzcie, jak w Łukasza 18 rozdziale przy powieści Jezus pokazuje nam, jak ludzie potrafią być dumni ze swojego życia i jak pogardzać innym. Łukasza 18, 9 do 14 czytamy tak. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Znamy to wszystko, wszyscy. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął tak i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Modliłeś się tak kiedyś? Modliłaś się tak kiedyś? Ktoś kiedyś miał taką pokusę, żeby się tak modlić? Nie, proszę Was, nie módlcie się w ten sposób. Nie módlcie się w ten sposób. Właśnie po to jest to tutaj napisane. Nie módlmy się w ten sposób. Kontynuując. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy. Albo tak jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten coś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Znamienne słowa, znane nam wszystkim, ale jak wiele w nich prawdy. I faryzeusze całą swoją postawą pokazywali, że tak właśnie myślą i tak właśnie żyją. Ten taki religijny establishment, który tamtych czasów, który tworzyli. Jezus, który mówił im prawdę w oczy. Jak bardzo to drażniło. Jak bardzo to pokazywało obłudę religijną, która panowała pośród tamtych ludzi. Jakub pisze dalej. Czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata? Wydaje się, że to nie chodzi o to, że nie chodzi o majętność. Bardziej chodzi o takie ubóstwo duchowe. Tak jak ten celnik, który mówił: Boże, wybacz mi. On pewnie nie był biednym człowiekiem. ale rozumiał swoją duchową nędzę. Jezus mówił o ubogich w duchu, Mateusza 5, ale też czytamy w 1 Koryntian 1, 26-31. O nas! Przypatrzcie się zatem sobie, kim jesteście według powołania waszego. Niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. I tak, ostatni wniosek, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Bóg działa takimi niestereotypowymi kanałami w życiu człowieka. Nie przyszedł do możnych, nie przyszedł do bogatych, znaczących, nie przyszedł do tych, którzy się dobrze mają i którzy myślą o sobie, że są sprawiedliwi. Bo to nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Do tych, którzy myślą o swojej duchowej nędzy, i ci otrzymują pomoc we właściwym czasie z rąk Boga. Z rąk samego Boga w Jezusie Chrystusie otrzymują uzdrowienie i nadawana im jest wartość, której świat w żadnej formie nigdy nie byłby w stanie im nadać. I my jesteśmy dzisiaj tutaj, ponieważ coś takiego nam się w taki czy w inny sposób przydarzyło. Kiedy zrozumiałeś, że sam nie dasz rady, że choćbyś biegał do kościoła codziennie, znosił i odklepywał modlitwę codziennie, to bez Chrystusa Jezusa i tak jesteś zgubiony. Choćbyś zdobył majętność, rozdawał ją ubogim, to też ci to nic nie pomoże, ponieważ bez Chrystusa jesteś zgubiony. Bo Bóg wygrał drogę, która może się wielu nie podobać, która mówi o tym, że musisz stać się mały, nędzny i pokorny przed Bogiem, aby nabrać nowej, zupełnie nowej wartości w swoim życiu. I nie ma innej drogi. Religia nie jest odpowiedzią, bogactwo nie jest odpowiedzią. Dobre i poprawne życie nawet nie jest odpowiedzią, choć nie ma nim szczególnie nic złego. Bez Chrystusa nie ostoi się na sądzie. Bez Chrystusa nie ostoi się na sądzie. Dobre i poprawne życie nie jest rozwiązaniem i nie jest drogą do Boga. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak powiedział Jezus i to jest taki amen. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli byłaby inne rozwiązanie na nasz problem, na tą śmiertelną chorobę, która nas dręczy, nas ludzi, którą nazywamy grzechem, gdyby było inne rozwiązanie, po cóż miałby umierać Jezus Chrystus? Po cóż to wszystko miałoby się wydarzać? Skoro można byłoby inaczej, ale nie można widocznie. Widocznie Jezus Chrystus jest najlepszym i jedynym rozwiązaniem na ten powszechny problem, z którym zmaga się ludzkość. Abraham Lincoln powiedział coś takiego. Bóg musiał kochać prostych ludzi, ponieważ tak wielu ich stworzył. Czujesz się dzisiaj prostaczkiem? W takim znaczeniu, dobrym znaczeniu, że mam prostą wiarę w to, że Jezus Chrystus zapłacił za moje grzechy. Nie kombinuję i nie próbuję być mądrzejszy od tego, co Bóg już zaplanował i co wykonał w Jezusie Chrystusie. Bo to jest Boża mądrość. Czasami możemy jej dzisiaj nie rozumieć. Może być dla nas zaskakująca. Może niektórzy myślą, że można było inaczej. ale ja wierzę w to, że Jezus Chrystus nie po to przychodził na ziemię, aby nam tylko pokazać, jak żyć, ale wykonał niezwykłe dzieło odkupienia. I wielu z nas tutaj na tym miejscu tak wierzy. I tak żyjemy. I tą drogą idziemy. Że to, co wydarzyło się na krzyżu, jest dla nas kluczowe. I to, że Jezus zmartwychwstał, to jakby pieczęć Boga na tym dziele, która mówi, tak, tak się wydarzyło. Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. Czeka na was. Przygotował dla was dom w niebie. Idźcie tą drogą. Chrześcijaństwo zawsze kierowało swoje poselstwo dla biednych. To już wracając do listu Jakuba. W swoim pierwszym kazaniu wygłoszonym w synagodze Jezus powiedział coś takiego. Duch Pański nade mną i namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. To jest Łukasza 4 rozdział. Wiecie, w tamtych czasach istniała tak zwana instytucja, czy też tradycja, prawo, może nie pisane, ale było coś takiego jak areszt doraźny. Kiedy wierzyciel spotykał na drodze dłużnika, to nie wzywał kogoś, tak, bo nie było wtedy tego tutaj, tylko miał prawo chwycić takiego człowieka za poły płaszcza, tak to nazwijmy, i na siłę zaprowadzić go do sędziego i wsadzić do więzienia w tym samym momencie. I dlatego Jakub pisze, czy to nie bogaci ciągają was do sądów? Jak możecie postępować? Jak możecie wywyższać bogatych? Bo wiecie, najgorsze było to, że to się zdarzyło w tamtym kościele. Czy to znaczy, że wszyscy bogaci są B? Że wszyscy bogaci są nie w porządku? Wiecie, to byłoby bardzo niedobrze, gdyby to tak było. To wcale nie znaczy, że Ewangelia jest skierowana, bo tak by można było, jak czytając tylko list Jakuba, można było ten fragment, można by powiedzieć, Ewangelia jest tylko dla biednych. Tak? Jak masz pełne konto, no to Ewangelia nie jest dla ciebie. Jak jesteś człowiekiem majętnym, no to raczej chyba poszukaj sobie innego miejsca. Ale to nie jest prawda. Ewangelia jest skierowana do wszystkich, tylko jest jeden problem. I to mamy bardzo fajnie napisane w pierwszym tomu Tymoteusza 6 rozdział 6-10. Rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Zobaczcie, ile niebezpieczeństw. Albowiem, i to jest ważne, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegają jej, zboczyli z drogi wiary, uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Czy to pieniądze są problemem? Nie. Ja czytam, że to miłość do pieniądza jest problemem. Umiłowanie bogactwa jest problemem. A więc ważna jest postawa serca wobec majątku, który posiadam. Mieliśmy o tym niedawno rozmowę na studium. I zapytaliśmy siebie, czy gdybyś miał wielki majątek, mały, wielki, nieważne, gdybyś miał majątek, to czy jesteś w stanie dzisiaj sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, mogę to stracić, i to nie będzie stanowiło dla mnie czegoś, czego będę żałował. Nie będę się do tego przywiązywał. Czy masz taką postawę serca, że mając dzisiaj jakiś majątek, liczysz się z tym, że jeśli Bóg tak zdecyduje, to stracisz go i nadal będziesz szedł za Chrystusem. Że nie obrazisz się na Boga. Czy nie jesteś z Nim związany? Czy nie jest to miłość do majątku i do pieniędzy? Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Trudne pytanie. Ja nie mam się do czego przyzwyczajać i bardzo dziękuję Panu Bogu za to, Moja żona do dzisiaj mówi, że ślubowałeś mi w bogactwie i biedzie i ciągle czekam na to bogactwo. Ale nie ma. Ale ja się do tego nie nadaję. Ja się do tego nie nadaję. I na szczęście wiem o tym, tak? Pogodziłem się z tym, bo Bóg daje mi tyle, ile mi jest potrzebne. I musiałem się z tym pogodzić. I to jest chwała Bogu, naprawdę. I moja żona mi to czasami musi uświadomić, bo ja idę w jakieś tam rejony, jak to facet ma jakieś tam ambicje i tak dalej. Kiedyś, to tak w ramach anegdoty powiem, że kiedyś zwierzyłem się mojej żonie, że ja naprawdę nie mogę przeżyć tego, że nie mogę was do Włoch zabrać, tak, całej rodziny, na wycieczkę. A ona mówi do mnie, no ale czemu mnie nie zapytasz, czy ja tam w ogóle chcę jechać? Bo ja sobie wymyśliłem, że oni powinni jechać do tych Włoch, tak? A mnie na to nie stać. No ale riposta Danusi była adekwatna do mojej postawy. Czemu mnie nie zapytasz, bo może ja się tam w ogóle nie wybieram. I słusznie. To tak na marginesie. Więc miłość do pieniądza, miłość do majątku jest wielkim niebezpieczeństwem. Musisz sprawdzić swoje serce, na jakim jesteś etapie i wtedy o tym myśleć. Ważna jest postawa serca wobec majątku, wobec bogactwa. Czy jesteś gotowy bez żalu porzucić swój majątek, jeśli przyjdzie do takiej sytuacji? I teraz ten następny werset Jakuba 2,6, kiedy rzeczywiście dowiadujemy się, Jakub pisze do tych ludzi, do tych braci i sióstr, wzgardziliście ubogim. To musiało się tam wydarzyć. Pisze wyraźnie i w każdym tłumaczeniu tak to brzmi. Wy wzgardziliście ubogim. To jest poważny zarzut. Bo pamiętacie, na początku was zapytałem, czy coś takiego zdarzyło się kiedyś, byliście w takiej sytuacji, czy gdyby się to zdarzyło, to czy jesteśmy gotowi zareagować inaczej? Tak? Musimy być na to gotowi, bo różne rzeczy mogą nas jeszcze w naszej wspólnej drodze czekać. Bo Jezus przyszedł właśnie do ubogich, do maluczkich, do tych, którzy mają są niewielkiego znaczenia dla świata. Aby nadać im wartość, podać rękę, okazać miłosierdzie. Wizyta w DPS-ie, proszę bardzo. Najbardziej taki ewidentny przykład tego, do czego Kościół jest powołany. Tam są właśnie tacy ludzie, porzuceni czasami nawet przez najbliższe rodziny. Ludzie po przejściach, ludzie, którzy naprawdę mieliby nam co opowiedzieć, to były czasami byłyby przerażające historie, ale idziemy tam, aby nawet poświęcić tylko chwilę. Tak? Piotr, Kasia, naprawdę wielki szacun za to. I wszyscy, którzy tam byli i jeszcze będą. Służba dzieciom, tu mamy dom dziecka, służba ubogim, niepełnosprawnym, porzuconym, głodnym, to wszystko powinien robić Kościół w taki czy w inny sposób, w zależności od tego, w jakim miejscu istnieje, do czego został powołany. To uczyniłby Jezus Chrystus, gdyby przyszedł na ziemię. Nie poszedłby do wykafelkowanych kościołów z czerwonymi dywanami, pięknych, kapiących złotem, ogromnych budynków, wypasionych, jak to się mówi kolokwialnie. Nie skierowałby tam swojego. Poszedłby do DPS-u. Poszedłby do domu dziecka. Poszedłby tam, gdzie są porzuceni, biedni, pogardzani. Tam skierowałby swoje kroki. I potem Jakub pisze w 8 wersecie o królewskim przykazaniu miłości. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I to jest przeciwieństwem tego, o czym teraz mówimy. Że oni wzgardzili ubogim. Nie, królewskie przykazanie, jak to Jakub pisze, miłości, będziesz miłował swojego bliźniego. Bez względu na jego status społeczny, wygląd, zapach i te wszystkie inne rzeczy. Pochodzenie. To jest standard Boga Wszechmogącego. Będziesz miłował bliźniego swego. Będziesz miłował Boga i będziesz kochał bliźniego. Wiem, że to nie zawsze jest łatwe. I są sytuacje, które nas po ludzku przerastają. To ja też nie żyję na świecie rok czy dwa, tylko wiem, jak wygląda rzeczywistość. Ale to nie znaczy, że to przykazanie traci na swoim znaczeniu. Jezus Chrystus nas tego uczy. werset 9, jeśli czynicie różnicę między osobami, grzeszycie, przekraczacie to przykazanie, nie trafiacie w cel, nazywamy to grzechem. I to jest bardzo jasno powiedziane. To nawet nie chodzi o to, jak fizycznie się zachowujemy, bo fizycznie możemy zachować się poprawnie. Ale co jest w naszych sercach? I to każdy z nas, na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Jaka jest moja postawa serca? Bo Bóg patrzy na serce i On je zna. I ten 10 werset, taki można powiedzieć, no trudny, bo my to rozumiemy, ale dla wielu ludzi to może być zaskakujące. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Wiecie, wielu rabinów, Żydów, uczonych w piśmie, kategoryzowało różne rzeczy. Wymyślali sobie własne przepisy na to, jak zachować zakon. O tym już niedawno rozmawialiśmy. I część z nich uważała, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie o zachowaniu szabas. I że to było najważniejsze przykazanie. Więc jeśli ktoś przestrzegał ściśle szabasu, to wypełniał cały zakon. Tak sobie to wymyślili. Ale Jakub zadaje temu kłam. Bo mówi, jeśli zachowasz cały zakon, a uchybisz choć w jednym, staniesz się winny wszystkiemu. Brzmi to dokładnie tak, przeczytajmy sobie. Bo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu, i tak byłby winien naruszeniu całości. Ten bowiem, który powiedział, masz nie cudzołożyć, powiedział również, masz nie zabijać. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, złamałeś prawo. Twarda mowa, ale jakże prawdziwa. Nieraz o tym rozmawialiśmy, że wymogiem Boga jest świętość. To nie jest tak, że staniemy przed Bogiem i będziemy się tłumaczyć, że w tym byłem dobry, w tamtym może trochę zawaliłem, ale tak po środku to nie poszło mi tak źle. Jestem gdzieś po środku, więc kwalifikuję się. Nie działa w ten sposób. Bóg wyznaczył standard i tym standardem jest Jego świętość. Jak można ją uzyskać, jeśli nie tylko w Jezusie Chrystusie? Jeśli Chrystus nie przypisze nam Jego sprawiedliwości, bramy nieba pozostają zamknięte. To jest sedno tego, po co On przyszedł i po co uczynił to, co uczynił dla nas. Zakon był naszą drogą do Jezusa Chrystusa i miał nam powiedzieć, bez Mesjasza nie dasz rady. I tak człowiek mówi, ja nie dam rady? Ja nie dam rady? No nie dasz. To jest trochę taki, nie wiem czy dobry przykład, przyszedł mi do głowy taka myśl, że na początku naszej drogi życiowej otrzymujemy do ręki szklankę wody. I każdy z nas wie z fizyki, że istnieje takie zjawisko jak menisk wypukły. Tak? Wszyscy kiwają głową. Menisk wypukły. To znaczy, że szklanka jest wypełniona nie tylko że po brzegi, ale jeszcze delikatnie powyżej. I każdy z nas niósł pewnie nieraz coś, co miało menisk wypukły i zwykle się tego nie donosi w takim stanie. Tak? Kawa na przykład za mocno. Czy też niech będzie szklanka wody, tak? I teraz wyobraźcie sobie, dostajecie taką szklankę wody do ręki z meniskiem wypukłym i ktoś wam każe iść w linii prostej z Krakowa do Gdańska i w Gdańsku masz oddać tą szklankę w stanie nienaruszonym, z meniskiem. Ja bym powiedział, że ja nie doniosę. Myślę, że większość ludzi zdaje sobie sprawę, że to jest nie do zrobienia. Nie wiem, czy ktoś by się znalazł, kto idąc drogą, nie mówię o autostradzie, tylko mówię o linii prostej. Czy ktoś by to doniósł? No na tym to polega, że twoja szklanka w nienaruszonym stanie jest już w Gdańsku, ponieważ jest lepszy zawodnik, który już ją tam zaniósł i dał nam nowy zakon, zakon wolności, której możemy być pewni, że on wykonał za nas to dzieło. Doniósł tą szklankę na miejsce i ona tam już czeka na nas. My dzisiaj mamy w ręku nieco inną szklankę, pustą szklankę, do której gromadzimy rzeczy, które będą miłą wonnością, kiedy dojdziemy do mety. One nie będą stanowić o naszym zbawieniu, ponieważ tamta szklanka jest już na miejscu. Jezus już tego dokonał. My dzisiaj mamy odpowiedzialności, aby napełniać tą szklankę, którą mamy, którą zostaliśmy pustą, tym, co Bogu się podoba, służąc Jego Królestwu, służąc drugiemu człowiekowi, kochając Go miłością, którą umiłował Go Chrystus, głosząc Ewangelię, modląc się, służąc tym, którzy są pogardzani, którzy są biedni, opuszczeni, służąc Jego Kościołowi, służąc sobie nawzajem, kochając się. Jest tak wiele wyzwań i tak wiele pól działania, na których możemy robić cokolwiek dla Jezusa Chrystusa, dla Jego Królestwa. Ten impuls miłości, który pchnął Jezusa Chrystusa na krzyż, to dzieło, którego dokonał na krzyżu, to sprawia w nas cud przemiany. Bo w Jezusie Chrystusie miłosierdzie góruje nad sądem. I to jest absolutnie cudowna rzecz. Bóg nie wybrał, aby się na nas gniewać, tylko aby się nad nami zmiłować. Zmiłować się w taki sposób, w którym nam się nie mieści w naszych głowach. Musi się zmieścić w naszych sercach i musimy przez wiarę przyjąć, że rzeczywiście umiłował, jak to Mateusz ostatnio mówił, umiłował nas do końca. Nie można już bardziej. Nie można już więcej. Okazał nam miłość, która poświęca wszystko. Absolutnie nie szuka swego, ale poświęca z siebie wszystko. Dlatego uczymy się kochać siebie nawzajem, drugiego człowieka. I idziemy przez to życie, mając w ręku tą świadomość, że ta pełna szklanka, która decyduje o naszej wieczności, jest już na miejscu, zaniesiona tam przez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego dzieło, bo On był do tego zdolny. My nie. Ja bym tej szklanki nigdy tam nie doniósł. Mimo najszczerszych, najlepszych zamiarów. I teraz dźwigam, czy też niosę ze sobą inne naczynie. Każdy z nas je jest. Aby stawić je przed Bogiem. Nie po to, żeby się pochwalić, jak mi dobrze poszło, ale żeby oddać Jemu chwałę, że kto się chce chlubić, niech się chlubi w Panu. Niech się Nim chlubi. Bóg wybrał miłosierdzie zamiast sądu. My też wybierajmy w ten sposób. Zawsze. Zawsze najpierw miłosierdzie. I strzeżmy się tego, abyśmy nie stawali się na żadnym etapie naszego życia sędziami drugiego człowieka. Bo to bardzo złe miejsce. Nie jesteśmy wystarczająco kompetentni, wystarczająco sprawiedliwi. Jest tylko jeden sędzia i zakonodawca. Jedyny sprawiedliwy, który może to uczynić we właściwy sposób. Panie, dziękujemy Ci za Twoją naukę i za to, jak wielkie miłosierdzie zostało nam okazane w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za Twoje zbawienie i za niezwykłą miłość, która została nam okazana na krzyżu Golgoty, Panie. Za to, że pokonałeś śmierć, nasze słabości i nasze niedoskonałości nie są dla Ciebie przeszkodą, by nadal nas kochać, a nadal nas prowadzić, że możemy być częścią tego dzieła, które nazywamy Twoim Kościołem. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za wszystko, co uczyniłeś dla nas. Prosimy Cię, pobłogosław i zapieczętuj w naszych sercach to słowo. Chwała Tobie niech będzie w świętym imieniu Jezusa Chrystusa.